Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem, dlatego dziś sporo powiemy o tym, jak zapobiegać tej chorobie, jak wcześniej ją wykryć i jak z nią wygrać. Zaczniemy od poznańskich amazonek, które codziennie dają siłę kobietom chorym na raka piersi.
To jest dla nas niesłychanie istotne, żeby mówić o tym, że my leczymy raka, bo w momencie, kiedy ktoś nam mówi, że mamy walczyć z nim, to czujemy się wtedy słabsze, bo do walki trzeba dużo więcej siły.
Amazonki cały czas przypominają, że rak to nie wyrok.
Rak piersi to główny nowotwór, na który chorują kobiety. Na szczycie listy także rak jelita grubego, który częściej dotyka mężczyzn.
Wszelkie prognozy epidemiologiczne mówią o tym, że liczba zachorowań na ten nowotwór będzie rosła. Ona się może w perspektywie kilkudziesięciu lat podwoić nawet. Stąd też potrzeba działania i możemy to zrobić między innymi badaniami.
W Wielkopolsce prowadzony jest program profilaktyczny, który pozwala wcześniej wykryć niepokojące zmiany.
Gdzie Wielkopolanki rodzą swoje dzieci, jest najnowszy ranking porodówek w regionie. Na pierwszym miejscu od lat Klinika przy Polnej w Poznaniu.
Dla szpitala klinicznego przy ulicy Polnej jest to też pierwszy rok, kiedy szpital ten zanotował spadek porodów i to całkiem niemały.
Rodzi się coraz mniej dzieci, dlatego szpitale muszą walczyć o pacjentki, by utrzymać liczbę porodów w swoich placówkach.
W całej Polsce ruszyła kampania Za głosem serca, adresowana do osób z niewydolnością serca.
Niewydolność serca to nie jest jedna choroba, to jest pewien stan kliniczny, do którego może doprowadzić właściwie każda choroba kardiologiczna trwająca odpowiednio długo. I w związku z tym tych pacjentów z niewydolnością serca jest naprawdę bardzo wielu.
Co powinno nas zaniepokoić i jak leczyć niewydolność serca? O tym na koniec naszego programu. Zapraszamy.
Na zdrowie!
Za nami Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji amazonki uczyły poznanianki, jak regularnie badać piersi. Kobiety, które same mają za sobą walkę z chorobą, przyniosły fantomy, by pokazać, na jakie zmiany panie powinny zwrócić uwagę.
Poznańskie amazonki to około 300 kobiet. Kilkadziesiąt z nich odwiedza chore na oddziałach onkologicznych w Poznaniu, by dać im siłę w walce z chorobą. Choć same zamiast słowa walka wolą mówić o leczeniu raka. I o tym rozmawiam z szefową poznańskich amazonek Lidią Sufinowicz.
To jest dla nas niesłychanie istotne, żeby mówić o tym, że my leczymy raka. Bo w momencie, kiedy ktoś nam mówi, że mamy walczyć z nim, to czujemy się wtedy słabsze, bo do walki trzeba dużo więcej siły. My leczymy raka piersi, leczymy i uważamy, że to jest po prostu choroba przewlekła, a im wcześniej ta choroba jest zdiagnozowana, tym sukces jest większy na wyleczenie całkowite.
Rozumiem, że ciągle ten rak piersi gdzieś w tych czołówkach, jeśli chodzi o zachorowalność.
Niestety tak. Mało tego, że w czołówkach to dotyka teraz coraz młodszych kobiet. To jest naszym ogromnym bólem, ponieważ dotąd mówiło się, że rak piersi dotyczy kobiet dojrzałych, kobiet 50+. Niestety nie wiemy jeszcze z jakich przyczyn, ale dotyczy to również kobiet dużo, dużo młodszych. Dlatego nasza edukacja amazonek, bo wiemy jak to jest istotne, jest taka bardzo intensywna. Chodzimy do szkół, do uniwersytetów, krótko mówiąc, a wszędzie tam, gdzie można mówić o tym, jak ważna jest profilaktyka, jak ważne jest to, żeby uczyć się samobadania piersi po to tylko, żeby rzeczywiście nie znaleźć sobie coś, tylko żeby znać swoje ciało, żeby wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje, to w stosownym momencie udaję się do lekarza, czy ginekologa, czy onkologa, który powie mi, co mam dalej robić.
Ale ciągle mało pań się bada.
No właściwie badanie dla młodych kobiet jest dedykowane USG. I to myślę, że nie jest takie wyłapywane, a panie będąc na wizycie u pana czy pani doktor ginekolog często mają te badania USG wykonywane i to nie jest takie uchwytne. Myślę, że świadomość jest coraz większa i rzeczywiście to zaczyna dobrze wyglądać. Natomiast mamografia zawsze nie cieszyła się dobrą opinią, że to jest nieprzyjemne badanie, ale my przekonujemy wszystkie panie, że to jest tylko moment. Poza tym w tej chwili są naprawdę świetne aparaty. A my tu bardzo ściśle współpracujemy z Openem Poznańskim, który też służy nam pomocą, na przykład mamobusami, które są rzeczywiście z najwyższej klasy aparaturą. I staramy się paniom o tym mówić, że naprawdę to badanie warto zrobić.
To nie tylko badanie, ale też wiele innych rzeczy przyczynia się do tego, że ten rak może się nie pojawić.
Tak, i tak jak wiele ważnych rzeczy, czy w swoim życiu robimy, wręcz rutynowo, na przykład, nie wiem, mycie głowy, mycie zębów, takie bardzo prozaiczne, to niech nam w nawyk wejdzie takie raz w miesiącu przeprowadzenie samobadania swoich piersi. Czy tam w pozycji leżącej, czy stojącej przed lustrem, to zajmuje chwilę tylko. Mówimy o tym, że to już teraz nie jest temat tabu. Łatwiej nam mówić właśnie do młodych kobiet, że zmiany, które znajdują młode dziewczyny, to niekoniecznie muszą być zmiany od razu te najtrudniejsze, najgorsze.
Ale też zdrowa dieta to też jest ważne.
Absolutnie tak, mówimy o tym, wprowadzamy wszędzie informacje o tym, że dieta jest niesłychanie ważna. Dieta i ruch to są rzeczy, o których mówimy, bo same znowuż mamy takie doświadczenie. A jako Stowarzyszenie Amazonek biegamy po górach nad morzem bez względu na wiek. Kiedy się spotykamy, to miast ciasteczek mamy, sałatki owocowe albo po prostu owoce. Ta świadomość jest coraz większa, a też w żywieniu domowym wymieniamy się doświadczeniami o opieczeniu ciast, ale zupełnie innych niż dotąd, nie ciężkich z kremem, z bitą śmietaną, tylko właśnie jakiś taki wege. A żeby to miało miejsce, to po prostu o tym wszystkim trzeba mówić i jeszcze raz mówić.
Czy panie wróciłyście na oddziały po pandemii?
Wróciłyśmy bardzo szybko. Jeszcze pandemia tak nie do końca była wycofana. Myśmy już z maseczkami, z identyfikatorami do wszystkich trzech szpitali wróciły, dlatego że takie były oczekiwania pacjentów. Zarówno lekarze, jak i personel pielęgniarski mówili o tym, że trzeba naszej obecności, nie tylko tej takiej z informacjami w postaci ulotek, ale tego, że my przychodzimy i mówimy, słuchaj, ja żyję 5 lat, 10, 15, 20, czyli dla ciebie jest też to światło w tunelu i pacjentki z większym uśmiechem wracały do zdrowia, widząc, że to ma sens, że to leczenie daje efekty takie, że potem dziewczyny mają włosy, mają paznokcie, mają uśmiech, wracają do rodzin, do pracy, że to nie jest tak tragiczna historia, z której się już nie można wygrzebać. Dlatego te nasze wolontaryjne spotkania z pacjentkami, zarówno w HCP, w WCO, jak i nasza Marzewskiego, są dla nas tak istotne. Te dyżury mamy po jednym raz w tygodniu w HCP i nasza Marzewskiego. Dwa razy w tygodniu jesteśmy w WCO i proszę mi wierzyć, po wielu godzinach, nawet jeżeli to jest zmęczenie fizyczne, to jest ogromna satysfakcja, że mogłyśmy dać nie tylko swoją wiedzę, ale to wsparcie, które jest tak istotne dla pacjentki w tym momencie.
Akcja profilaktyka.
Ważna jest nie tylko mamografia i samobadanie piersi, ale także inne badania, które mają nas uchronić przed rakiem albo wykryć zmiany we wczesnym stadium. W Wielkopolsce kontynuowana jest akcja profilaktyczna skierowana do mieszkańców regionu w wieku od 50 do 74 lat.
Chodzi o badania w kierunku raka jelita grubego. O szczegółach rozmawiam z Małgorzatą Dworzańską, kierownikiem Biura Programów Profilaktycznych w Ośrodku Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.
Program profilaktyki nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej realizujemy do 28 września tego roku, więc mamy kilka miesięcy na to, żeby z niego skorzystać.
Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego to nie jest tylko nowotwór jelita grubego, prawda?
To jest nowotwór jelita grubego i odbytnicy i niewątpliwie te nowotwory stanowią problem zdrowotny, dlatego że w Polsce w przypadku mężczyzn to jest trzeci nowotwór po gruczole krokowym i płucach, który dotyka mężczyzn, natomiast kobiety chorują najczęściej na raka piersi, a później właśnie na jelito grube. I wszelkie prognozy epidemiologiczne mówią o tym, że liczba zachorowań na ten nowotwór będzie rosła. Ona się może w perspektywie kilkudziesięciu lat podwoić nawet. Stąd też potrzeba działania i możemy to zrobić między innymi badaniami.
Czy są grupy ryzyka, które szczególnie powinny się zainteresować właśnie tymi badaniami?
To jest nowotwór, w przypadku którego chorują zazwyczaj osoby po 50 roku życia. Natomiast mamy cały pakiet czynników zależnych od naszego stylu życia i do nich należy nadwaga, otyłość, siedzący tryb życia, nieprawidłowe zachowania żywieniowe.
Od kilku lat już Państwo prowadzą ten program. Ile osób zgłosiło się?
Docelowo w tej edycji programu, ponieważ jest to już druga edycja, mamy zamiar przebadać 9,5 tysięcy osób w kierunku badania na obecność krwi utajonej w kale i wykonać 600 kolonoskopii, ponieważ program realizujemy na terenie całej Wielkopolski. Organizujemy spotkania w każdej jednej gminie w Wielkopolsce, a w Poznaniu prowadzimy prowadzimy edukację indywidualną uczestników. Zaczynamy od spotkania edukacyjnego i w gminach jest to spotkanie, które realizujemy w danej gminie, czyli nasi edukatorzy jadą tam, przeprowadzają spotkanie edukacyjne, rozdają zestawy do przygotowania próbki kału i my te próbki później odbieramy bezpośrednio z tej gminy, tak żeby ci mieszkańcy nie musieli podróżować, żeby mieli te badania u siebie pod ręką. W Poznaniu jest tak, że realizujemy to w ośrodku i wtedy uczestnicy mogą bezpośrednio przyjść w dowolnym momencie w tygodniu, kiedy pracujemy i skorzystać z takiego spotkania i też dostać zestaw do przygotowania próbki do badania na obecność krwi utajonej w kale, bo to jest pierwszy etap badania, czyli pierwszym jest badanie na obecność krwi utajonej w kale. Jeśli pacjent ma wynik nieprawidłowy, dodatni, to wtedy powtarza to badanie i jeśli w tym drugim badaniu też wynik wskazuje na obecność krwi w kale, czyli jest on taki nieprzypadkowy, tylko powtarza się, wtedy taką osobę zapraszamy do nas na kolonoskopię, wykonujemy ją w znieczuleniu ogólnym z udziałem anestezjologa, a osobom, które są spoza Poznania, zwracamy koszt dojazdu na to badanie.
To badanie krwi utajonej w kale to jest takie badanie uznane przez ekspertów, że jeżeli jest coś niepokojącego, to będzie wykryte właśnie w tym badaniu?
To nie jest badanie jednoznacznie świadczące o tym i dające nam stuprocentową pewność, ale jest to badanie przesiewowe, które pozwala nam u części z pacjentów potwierdzić pewne objawy i skierować ich na dalszą diagnostykę. Zawsze tym badaniem najbardziej precyzyjnym w przypadku nowotworów jelita grubego jest kolonoskopia. My mocno akcentujemy, że w projekcie kolonoskopia, nawet jeśli do niej dojdzie w wyniku nieprawidłowych wcześniejszych wyników badań, jest wykonywana w znieczuleniu ogólnym z udziałem anestezjologa, więc jest to niewątpliwie komfortowe dla pacjenta. Pacjent ma wcześniej wykonywane badania, czasem jest przygotowywany przez anestezjologa do tego badania pod kątem przyjmowania lub odstawienia leków. Weryfikujemy choroby przewlekłe pacjentów tak, żeby mieć pewność, że mogą być znieczuleni. Niewątpliwie jest to zaleta tego projektu.
Czy u tych osób, u których wykonano kolonoskopię, były bardzo niepokojące zmiany?
Zdarzyło się kilka przypadków nowotworów, które wykryliśmy. Zdarzają się też zmiany lub polipy, które my podczas kolonoskopii albo pobieramy wycinki, albo usuwamy je i wtedy też pacjenci bezpośrednio dostają zalecenia co do dalszej kontynuacji kontroli lub dalszej diagnostyki.
Do kogo jest skierowany ten program?
Program jest skierowany do mieszkańców Wielkopolski, osób w wieku od 50 do 74 roku życia, które nie chorowały i nie były leczone z powodu raka jelita grubego. Każdy uczestnik projektu wypełnia taką ankietę monitorowania, ale też pacjenci mają możliwość wypełnienia ankiety genetycznej w kierunku predyspozycji do zachorowań na nowotwory w rodzinie. I też te ankiety genetyczne są analizowane przez naszych specjalistów z poradni genetycznej. Jeśli oni w tych ankietach stwierdzą na podstawie tego, co uczestnik wskaże, że istnieje ryzyko tego, że w rodzinie nowotwory mogą mieć podłoże dziedziczne, to kontaktują się osobno z tym uczestnikiem i proponują dalszą ścieżkę postępowania.
Więcej informacji na specjalnej stronie poświęconej tym badaniom odsyłamy do portalu www.badania.open.pl.
Magazyn na zdrowie. Magazyn na zdrowie.
Teraz powiemy o rankingu szpitali z oddziałami położniczymi. Czołówka najpopularniejszych porodówek w Wielkopolsce bez zmian, choć na kolejnych miejscach są przetasowania. Szpitale odczuwają to, że dzieci rodzi się coraz mniej, ale są placówki, które w ubiegłym roku przyciągnęły do siebie więcej mam niż w 2021.
Choć dzieci rodzi się coraz mniej, to Wielkopolska nadal ma dodatni bilans, jeśli chodzi o migrację pacjentek między województwami. W ubiegłym roku więcej kobiet zdecydowało się urodzić u nas, niż Wielkopolanek wyjechało do szpitali w innym regionie. Te migracje na korzyść Wielkopolski widać w powiatach graniczących z innymi województwami. Sporo kobiet spoza naszego regionu rodzi też w klinice przypolnej.
W Wielkopolsce, tak samo jak w całym kraju, utrzymuje się ta tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę porodów.
Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Ciśla.
W ubiegłym roku zanotowaliśmy około 30 tysięcy porodów w wielkopolskich szpitalach. W poprzednim roku to było 3 tysiące więcej, ale mieliśmy już taki rok 2000, to był 16, kiedy prawie 40 tysięcy porodów odbyło się w Wielkopolsce.
Nie jest to może jakaś dramatyczny spadek liczby urodzin?
Doktor Eryk Matuszkiewicz, szpital imienia Raszej w Poznaniu.
Ale rzeczywiście widać z roku na rok, że ta liczba niestety maleje i taki trend jest obserwowalny.
Różnice są dosyć duże, bo to jest pomiędzy mniej więcej 34 tysiące, a 40, ponad 40 tysięcy.
To liczba dzieci, które w ostatnich latach rodziły się w naszym regionie.
Szczyt tych urodzeń.
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Jacek Kowalewski.
Był w okresie 2008-2010. Mieliśmy jeszcze pik w roku 2017, co było wiązane również z programem 500+. Natomiast od tamtego czasu liczba urodzeń nam tutaj maleje.
Dlaczego w Polsce i Wielkopolsce rodzi się coraz mniej dzieci? Powodów jest kilka.
Jeżeli współczynnik dzietności mniej więcej fluktuuje na pewnym poziomie, niewielkie są zmiany, natomiast co się stale zmienia? Zmienia się i zmniejsza się stale liczba kobiet w gotowości do macierzyństwa.
Kobiety też coraz później decydują się na pierwsze dziecko.
Możemy powiedzieć, że mediana wieku matek, czyli ten wiek środkowy, już przekroczył 30 lat w Wielkopolsce. Bardzo późno. Są takie przedziały wiekowe, w których nastąpiło nawet zwiększenie urodzeń. To dotyczy przedziałów od 30 do 34 roku życia oraz od 35 do 39. Więcej niż wcześniej. Ale drastyczna zmiana jest w jednej grupie wiekowej, w wieku 20-24 lata. I spadek, odłożenie tego pierwszego dziecka spowodowało w gruncie rzeczy załamanie całej struktury demograficznej.
Przez cały rok monitorujemy pracę oddziałów ginekologiczno-położniczych, przyglądamy się, które z tych oddziałów są najchętniej wybierane przez pacjentki i przygotowujemy taki ranking. To jest ranking przede wszystkim dla kobiet, które spodziewają się dziecka i chcą wybrać dla siebie bezpieczne miejsce i również bezpieczne miejsce dla dziecka, bo przypomnę, że tam, gdzie tych porodów odbywa się więcej, tam jest personel, który ma większe doświadczenie, tam taka kobieta rodząca może poczuć się bezpieczniej. Natomiast tam, gdzie tych porodów jest mniej niż 400 w roku, no to tam są dni, kiedy żadne dziecko nie przychodzi na świat i tam można założyć, że personel nie ma aż takiego doświadczenia w przyjmowaniu porodów.
Czołówka w rankingu porodówek od lat jest niezmienna.
Poznańskie szpitale, no ale to też ze względu na wielkość populacji, znajdują się na pierwszych trzech miejscach, ale widzimy, że już tak w środku stawki, że tak powiem, tam zachodzą zmiany i to jest właśnie drugi powód przygotowywania naszego rankingu, czyli chcemy pokazać szpitalom, że przy odrobinie wysiłku, przy małych czasami zmianach organizacyjnych można zwiększyć tę liczbę porodów, czyli można zachęcić kobiety, żeby wybierały dany szpital. Tak na przykład patrząc na szpital w Kępnie, liczba porodów w Kępnie utrzymuje się na podobnym poziomie, mimo ogólnej tendencji spadkowej. Ale są też szpitale, które w tym roku zanotowały może niewiele, ale więcej porodów niż w roku poprzednim, tak jak szpital w Środzie Wielkopolskiej, czy na przykład szpital w Gnieźnie. Polna zawsze będzie zajmować pierwsze miejsce, jeśli chodzi o liczbę porodów, ale dla szpitala klinicznego przy ulicy Polna jest to też pierwszy rok, kiedy szpital ten zanotował spadek porodów i to całkiem niemały, bo w roku 2021 odbyło się tam ponad 6800 porodów, a w roku 2022, o którym dzisiaj mówimy, było to 5800 porodów, czyli około 1000 porodów mniej.
Na drugim miejscu w rankingu znalazł się Poznański Szpital imienia Raszei, na kolejnym Klinika Świętej Rodziny, także z Poznania. Na czwartym miejscu plasował się Szpital w Ostrowie Wielkopolskim, dalej jest Szpital Wojewódzki w Poznaniu i szpitale w Lesznie, Koninie, Pleszewie, Gnieźnie i Śremie. W Wielkopolsce rodzi też sporo pacjentek z innych województw.
Cały czas ta migracja między województwami jest dla nas plusowa, czyli więcej kobiet z innych województw przyjeżdża do Wielkopolski urodzić dziecko, niż Wielkopolanek wyjeżdża do innych województw. Największa liczba migracji dotyczy właśnie szpitala klinicznego przy Polnej oraz tych szpitali, które znajdują się blisko granicy województwa.
O choroba! Jak to się leczy?
W styczniu w całym kraju wystartowała kampania Za głosem serca. to kampania edukacyjna dla pacjentów i lekarzy, która ma ich uświadomić na temat objawów i możliwości leczenia osób chorych na niewydolność serca.
Zdaniem ekspertów ta choroba to największy problem kardiologiczny Polaków, ale mimo to słabo nagłośniony w przestrzeni publicznej. To trzeba zmienić, mówi nasz dzisiejszy gość, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca, dr Marta Kałużna-Oleksy.
No, o niewydolności serca mówimy już od kilku lat, dlatego że wydaje nam się cały czas i środowisku lekarskiemu, i środowisku pacjenckiemu, że jest to cały czas niedostrzegany problem. Ja może wspomnę, że niewydolność serca to nie jest jedna choroba, to jest pewien stan kliniczny, do którego może doprowadzić właściwie każda choroba kardiologiczna trwająca odpowiednio długo. I w związku z tym tych pacjentów z niewydolnością serca jest naprawdę bardzo wielu. To w tej chwili w Polsce ponad 1 200 000 obywateli naszego kraju ma takie rozpoznanie, a szacuje się, że pacjentów z niewydolnością serca jest jeszcze więcej, dlatego że te dane pochodzą z 2018 roku. Poza tym zapominamy, myślę o tym, jako że jest to choroba dość milcząca w swoim przebiegu, o tym, że rokowanie w niewydolności serca jest tak samo złe jak dla większości chorób nowotworowych. W związku z tym cały czas wydaje nam się, że należy o tej niewydolności serca wspominać, przede wszystkim dlatego, że można jej zapobiegać, dlatego że mamy bardzo dobre leczenie, które możemy u tych pacjentów zastosować, a żeby móc ich leczyć, no trzeba ich po prostu zdiagnozować. Na horyzoncie pojawiły się kolejne nowe terapie, tym razem dla pacjentów z niewydolnością serca z tak zwaną zachowaną frakcją wyrzutową. To jest ogromna grupa chorych, bo około 50% pacjentów z niewydolnością serca ma właśnie tę niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową. No i do tej pory to była grupa chorych zupełnie właściwie niewidzialna. Dlatego, że my nie mając żadnego leczenia, które wprost przedłużałoby tym pacjentom życie, poprawiało ich rokowanie, bardzo rzadko koncentrowaliśmy się na tym, żeby ich identyfikować.
Czy można powiedzieć, jak wygląda pacjent z niewydolnością serca? Jak się czuje?
Niewydolność serca to jest rzeczywiście schorzenie, które może dotknąć pacjentów w każdym wieku. Od małych dzieci, poprzez młodzież, młodych dorosłych, do seniorów. Niełatwo scharakteryzować takiego pacjenta. Jest to, co ma na celu też ta kampania, to zwrócenie uwagi na to, na jakie objawy powinniśmy my u siebie zwrócić uwagę, żeby skłoniły nas one do tego, żeby pójść do lekarza, bo być może rozwija się u nas niewydolność serca. Zawsze lepiej taką sytuację sprawdzić i ocenić, niż przystąpić do leczenia już zbyt późno. I takim głównym objawem pacjenta z niewydolnością serca to przede wszystkim duszność. Duszność to jest subiektywne poczucie braku tchu, czyli każdy z nas będzie to odbierał troszeczkę inaczej. Jednemu będzie tę duszność opisywał jako właśnie niemożność nabrania powietrza, drugi będzie opisywał jako silne zmęczenie, ale to wszystko rozumiemy jako pewną duszność, która jest takim dość charakterystycznym objawem niewydolności serca, ale nietypowym dla niewydolności serca. Może również występować na przykład w chorobach płuc, dlatego tak trudna jest czasem ta diagnostyka na początku. Dodatkowym, dość charakterystycznym objawem, na co szczególnie zwracamy uwagę, to pojawienie się obrzęków wokół kostek. Są to obrzęki pojawiające się na obu kończynach dolnych czy na obu nogach i symetryczne, i one mogą z reguły początkowo wystąpić wokół kostek, ale potem przenosić się troszkę wyżej, czyli może mieć obrzęknięte całe podudzia. No przy takich skrajnych przypadkach oczywiście ten obrzęk może być dużo większy. Dodatkowe objawy, ale też dość nietypowe dla niewydolności serca, to na przykład kołatania serca, jakieś zaburzenia równowagi, czasem bóle w klatce piersiowej, częstsze oddawanie moczu, szczególnie w nocy, duszność przy położeniu się w pozycji leżącej, ale ustępująca wtedy, kiedy pacjent usiądzie. Tych objawów jest jakby wiele, ale one wszystkie są dość niespecyficzne i dopiero ułożone z pomocą lekarza w pewien ciąg zdarzeń powodują, że ten obraz niewydolności serca nam się rysuje. Więc to jest pacjent z niewydolnością serca, prezentujący te objawy, zgłasza się wtedy do lekarza, my wykonujemy dodatkowe badania. Teraz, żeby rozpoznać tę niewydolność serca, musimy wykonać oczywiście szereg badań podstawowych, badań laboratoryjnych, EKG, ale tym, co daje nam takie potwierdzenie, czy też wykluczenie tego rozpoznania, to jest badanie obrazowe serca, czyli najczęściej jest to echokardiografia, czyli badanie USG serca, która pokazuje, jak wygląda serce, jego budowa. Takim parametrem dodatkowym znany jest też ocena stężenia peptydów natriuretycznych. To są takie specjalne badania laboratoryjne. Wówczas możemy powiedzieć, czy pacjent ma niewydolność serca, jak wykonamy te badania i one nam na to wskażą.
Czy można w jakiś sposób wyleczyć, czy można tylko poprawić komfort życia pacjenta?
Niewydolność serca to jest choroba przewlekła, postępująca i niemożliwa do wyleczenia w postaci takiej, że możemy z tego rozpoznania zrezygnować, dlatego że daliśmy leki i za 2 czy 3 lata pacjent tej niewydolności serca nie ma. My oczywiście dajemy te leki po to, żeby pacjent nie miał objawów niewydolności serca. I rzeczywiście, jeżeli odpowiednio wcześnie włączymy leczenie, jeżeli zastosujemy odpowiednie leczenie zgodnie z wytycznymi, takie, które udowodniło swoją skuteczność, to my osiągamy stan, kiedy pacjent może te objawy swoje poprawić albo może się ich zupełnie zupełnie pozbyć. I wtedy mówimy o tym, że to jest pacjent bezobjawowy, ale jest to zawsze pacjent chory. Jeżeli przestanie się leczyć, te wszystkie objawy powrócą i to rokowanie dalej się będzie pogarszać.
W ramach kampanii Za Głosem Serca powstała strona internetowa zagłosemserca.com zawierająca informacje na temat objawów, sposobów zapobiegania i leczenia niewydolności serca. Zachęcamy do wejścia na stronę, ale też do badań profilaktycznych. A kolejne ważne informacje ze świata wielkopolskiej medycyny już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.